Przystanek Kultura.
Ostry spór pomiędzy sakrum i profanum w sztuce toczy się od zarania dziejów. Jedna religia jest bardziej liberalna dla artystów, inna natomiast wprowadza więcej zakazów i ograniczeń. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Kultura to pole walki, a czasami miejsce religijnej wojny. Dzisiaj zaglądamy na dwie wystawy do poznańskiego arsenału. Artystka Ada Karczmarczyk chętnie mówi o swojej wierze i tworzy instalacje w kiczowatej stylistyce wykorzystujące motywy religijne. Tomasz Matusewicz, zafascynowany islamem, proponuje wyciszenie i refleksję. Czy zestawienie tych twórców jest przypadkowe? O tym opowie szef galerii Piotr Bernatowicz. A potem zagłębimy się w świat islamskiej kultury. Naszym przewodnikiem będzie arabista Marcin Styszyński. Pod koniec programu odbędziemy krótką wycieczkę w przeszłość i znów nie zabraknie religii, tym razem w architekturze. Z Sebastianem Chechlińskim odwiedzimy m.in. poznańską Wildę, gdzie na skarpie góruje przedwojenny kościół zmartwychwstańców.
Stanek Kultura.
R.E.M. ogłosił manifest o stracie, no właśnie czego? Wiary, nadziei, a może miłości? Chyba wbrew tytułowi o religię tutaj nie chodziło. A my właśnie dzisiaj zajmiemy się religią i jej czasami niezwykle napiętymi stosunkami ze sztuką. Z Martyną Niecińską poszukamy odpowiedzi na pytanie, ile sakrum w profanum? Bądź na odwrót. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pretekstem do naszej rozmowy będą dwie wystawy w poznańskim Arsenale, które opowiadają o dwóch tak zwanych dużych religiach, chrześcijaństwie i islamie. Na dole dominuje muzyka, fiolet, róż i brokat. Wystawa Bóg i dziewczyna przyjechała do Poznania po raz pierwszy i pokazuje proces nawrócenia Adu, czyli Ady Karczmarczyk. Artystka w swojej twórczości łączy trzy odległe światy: popkultury, sztuki i duchowości.
Jak się nawróciłam, właśnie stwierdziłam, że kurczę, że nie będę zmieniać swojej formy wyrazu, ekspresji. Nie zacznę nagle pisać ikon i w ogóle tworzyć jakichś strasznie cierpiętniczych, czy znowu jakichś klasycznych, czy wyrafinowanych w złocie takich sytuacji. po prostu stwierdziłam, że będę się trzymała tego, co jest mi bliskie, takiej formy, która jest mi bliska, czyli takiej popowej, która jest nawet kampową też nazywana. Poza tym uważam, że jest energetyczna i jest też bardzo związana z katolickim sposobem przeżywania wiary, duchowości, bo jednak uważam, że katolicyzm, w którym ten kicz jest bardzo taki rozrośnięty, no jest taki bliski ludziom, takim jak ja. Dobrze się czuję, jak się otaczam takimi swojskimi przedstawieniami religii, religijnymi, zbliżonymi do takiej sztuki ludowej, bym powiedziała, prawda? Że tam wszystko jest takie troszeczkę kreskówkowe i to bardziej jakby w tym się czuję lepiej i dlatego stwierdziłam, że nie będę z tego rezygnować, dlatego wystawa jest bardzo dziewczyńska, bardzo kolorowa, brokatowa, cekinowa i właśnie tak.
Ada Karczmarczyk pokazuje na wystawie na przykład embrion cyrkoniowy, który jest rewersem znanej diamentowej czaszki Damiena Hirsta. Adu stwierdziła, że we współczesnej sztuce za dużo jest motywów śmierciolubnych, a za mało pozytywnych, dających nadzieję. Na wystawie znalazły się też plakaty, gadżety i katechezy sławnych piosenkarek.
I to takie bardzo kontrowersyjne, typu Lady Gaga czy Madonna, Katy Perry w ogóle najbardziej. Gdyż mimo tego, co tam powierzchownie ludzie myślą o tych dyskach, to uważam, że tam jest bardzo dużo takich chrześcijańskich sytuacji zawartych i dlatego też będą takie mini katechezy na wystawie, które rozgryzają te teledyski w kontekście teologicznym, w kontekście filozofii chrześcijańskiej. No wygląda to na pewno dziwnie i tak dalej, ale uważam, że dobro można ze wszystkiego wyciągnąć, jak się chce. Więc ewangelizowałam się poprzez Lady Gaga. Naprawdę, to jest absurd, ale naprawdę to są nieliczne gwiazdy, które w ogóle się odnoszą do tych tematów religijnych, prawda? Trzeba mieć jaja jednak, żeby w ogóle chcieć wchodzić w dialog z takimi tematami, bo to są trudne tematy. Tym bardziej, że połowa osób zawsze chce spalić kogoś za samo dotknięcie się do tematu.
A właśnie, Ada Karczmarczyk chciałaby ewangelizować i szerzyć dobrą nowinę za pomocą swojej sztuki, a wiele osób zarzuca jej profanację. Różne skrajne reakcje internautów są częścią tej wystawy. Adu często słyszy, że obraża uczucia religijne.
Jest mi coś takiego zarzucane, aczkolwiek w ogóle moją intencją to totalnie nie jest. Moją intencją jest po prostu w taki sposób wyjść do odbiorcy, wyjść do osób, które w ogóle nie wyszłyby w tematy religijne, żeby ich przyciągnąć, prawda? Więc stąd pewnie to jest odbierane w taki sposób, albo też jest odbierane ta obraza jako obraza uczuć religijnych, dlatego, bo jest kolorowe wszystko. Wszyscy myślą, że jak jest kolorowo, że jak jest wesoło, to na pewno beka, że to na pewno żart, bo wszyscy się przyzwyczaili do w zasadzie jednej formy przedstawiania treści religijnych, prawda? I jak już jest fajnie, to już na pewno muszę sobie żartować. Więc to takie jest, stąd wynikają te komentarze, prawda? Obraza uczuć religijnych, znaczy dla mnie jest wtedy, kiedy ktoś z intencją poniżenia kogoś za to, że wierzy, w jakiś sposób się odnosi do niego, prawda? I chce zarysować jakby to, że ta osoba jest niżej, że tak powiem, przez to, że jest osobą wierzącą. Natomiast ja uważam, że prace pewnego bluźnierczego typu, że tak powiem, też są czasami dobre, bo one powodują, że w ogóle ludzie zaczynają reagować, działać, zbierać się, że coś się zaczyna dziać w głowach, w ogóle czym jest bluźnierstwo, że żeby w ogóle bluźnierstwo się wydarzyło, to trzeba w ogóle wierzyć w Boga, czyli w sensie, że nawet ten, kto go chce obrazić, już musi uznać, że istnieje, prawda? Więc w zasadzie tu jest bardzo dużo ciekawych sytuacji, bym powiedziała. Natomiast ja sama, dla mnie jakby przekraczanie granicy tylko po to, żeby przekroczyć ją, czy tylko po to, żeby kogoś, właśnie tak jak mówię, poniżyć, czy zasugerować, że jest po prostu kimś gorszym dlatego, bo jest osobą wierzącą, czy coś takiego, no to w ogóle to nie jest jakby moją intencją żadną.
Powinienem powiedzieć, że mam problem z wystawą Ady Karczmarczyk, bo jest kiczowata, no właśnie, ale w ten sposób wpadam poniekąd w sidła zastawione przez samą artystkę. Ona właśnie to powiedziała. Stosuje w swojej twórczości kicz, który często związany był z katolicyzmem. Według mnie kicz jest związany nie tylko z katolicyzmem, każda religia wykorzystuje go mniej lub bardziej. Kicz bowiem niesie ze sobą proste schematy i jasny przekaz, a przez to staje się świetnym narzędziem na przykład promocji jakiejś idei. Często kicz stosowany był przez reżimy totalitarne. Przypomnę, że Korea Północna do tej pory go uwielbia i wykorzystuje. Tak czy inaczej, Karczmarczyk znalazła tutaj jakąś niszę dla siebie, jej wiara jest podobno autentyczna, a twórczość, jak to widzimy w Arsenale, zdecydowana. Choć myślę, że źródeł tej twórczości można by poszukać na przykład w amerykańskim kiczu religijnym. Artystka dobrze odrobiła tę lekcję i stosuje zgrane motywy. Całkowicie natomiast nie zgadzam się z określeniem stylistyka dziewczyńska. Trochę na zasadzie, że dziewczynki lubią cykiny i lalki, a chłopcy muszą lubić samochodziki i żołnierzyki. Nie zawsze tak jest, choć jak wiadomo, wielu chciałoby, żeby tak właśnie było. Dla mnie to jest wystawa wykorzystująca stylistykę kampu, przerysowana, czasami odnosząca się do stylistyki drag queen, szczególnie z amerykańskiego czy też z latynoskiego kręgu kulturowego.
A ja się zastanawiam, czy twórczość Ady w ogóle nadaje się do galerii, czy nie lepiej oglądać ją w internecie albo na żywo podczas happeningów. Wszystkie te dyski są na blogu Adu, ona często udziela wywiadów w gazetach, więc ja miałam wrażenie déjà vu. Dla kogoś, kto zna Adę, wizyta w Arsenale nie będzie nowym doznaniem artystycznym czy ewangelizacyjnym, to bardziej zabawa tymi samymi klockami poukładanymi w inny, ale nie głupi sposób. Na przykład przez całą wystawę prowadzi korytarz w kształcie krzyża, a sposób ekspozycji prac przypomina szkolną gazetkę ścienną. Polecamy, Ada to artystka, o której głośno, warto mieć o jej sztuce swoje zdanie. Wystawa trwa krótko, tylko do 28 lutego, a dyskusja wokół niej w najbliższy piątek w Arsenale o 18.
No a teraz przeniesiemy się na piętro Galerii Arsenał.
Tam panuje całkowicie inny klimat. Umieszczona w trzech dużych salach wystawa U studni islamu Tomasza Matusewicza nawiązuje do znaczenia islamu w życiu społecznym Turcji. Artysta na co dzień tworzy sztukę sakralną dla polskich kościołów. W Stambule, w którym był kilkakrotnie, zafascynowało go zderzenie cywilizacji islamu i chrześcijaństwa na płaszczyźnie architektonicznej i duchowej. Wystawa stawia pytanie, na ile asymilacja pomiędzy tymi kulturami jest możliwa.
Wystawa pomyślana jest w taki sposób, aby była interaktywna i aby dawała możliwość odczytania pewnego kodu kulturowego, który zawarty jest w tej wystawie i do tego, aby każdy, mając zbiór własnych doświadczeń, mógł je albo ze sobą powiązać, albo też odrzucić. To mamy trzy filary, czy trzy kolumny, które w pewnym sensie, można powiedzieć, nie przynależą do żadnego porządku, ani greckiego, ani rzymskiego. To nie jest cytat żadnej, powiedzmy, ze świątyń islamskich. To jest jakby szukanie takiego czegoś, co jest wspólne dla całej cywilizacji.
Przez każdy filar przebija inne światło. Jak wiemy, te kolory po połączeniu dają biel. Po środku stoi konstrukcja przypominająca wielki szpikulec, a może wskazówkę zegara.
No właśnie, dla mnie kolumny i światło to symbole podstawowe i tutaj zgadzam się z artystą. Kolumna to jest po prostu najbardziej charakterystyczny element wszystkich budowli sakralnych i to w każdej religii. Trzy kolumny mogą także symbolizować na przykład trzy wielkie religie, a więc islam, chrześcijaństwo i judaizm. Każda z nich, jak powiedziałaś, wydziela światło, a nie jest jedynie strefą mroku. Wielka wskazówka na środku sali dowolnie krąży między tymi kolumnami, a więc jest to symbol przenikania, a nie podziału.
A w drugiej sali mamy napis Europe, ułożony z dywanów, na nim postawione buty. Jak to rozumieć? Przenikanie się kultur, czy dominacja jednej nad drugą? Buty jako wyraz pokoju i bezpieczeństwa. Ściągamy je przed wejściem do mieszkania, czy meczetu. Czy też może symbol najazdu, agresji, mówi się wchodzić z butami w nieswoje sprawy?
Barwny wschodni dywan to po pierwsze, a po drugie pozostawione buty. Dla mnie nie ma tutaj dominacji, jest to właśnie symbol pokoju. Wchodzimy do cudzego mieszkania i pozostawiamy buty przed wejściem. Nie wchodzimy z butami w twoje europejskie życie. Jesteśmy inni, ale też jesteśmy częścią twojej kultury. Przyjmij nas, a my okażemy ci szacunek. Taka jest moja interpretacja.
A w ostatniej sali wyświetlany jest film.
Wychodząc z takiego kościoła Chora, to jest gdzieś dalej oddalone od centrum, no natknąłem się właśnie na meczet, no i tam wszedłem, no i miałem taką też chwilę na własne takie rozmyślanie, czy nawet modlitwę. właśnie w przestrzeni, w której mogłem się skupić, a przy okazji widziałem, że też w różnych miejscach były takie osoby, które szukały wyciszenia, bo to była taka indywidualna, widać, taka kontemplacja gdzieś w różnych zaułkach. A potem stopniowo przybywało tych osób, no i w pewnym momencie uznałem, że nie robiłem tylko zdjęć, tylko no też nakręciłem właśnie taki krótki film, który kończy się w momencie, kiedy rozpoczyna się wspólna modlitwa, już taka pod przewodnictwem właśnie takiej duchowym, no i wtedy też pokazano, że mam przestać kręcić. Też to jest takie niezwykłe, co zauważyłem, mianowicie, że te indywidualne modlitwy, czyli takie niesynchronizowane właśnie w meczecie, no to w zasadzie można by powiedzieć, że gdybym to zechciał, poprosiłbym kilku, nie wiem, artystów czy kilku studentów, żeby każdy wykonywał jakby takie ćwiczenia, no to można by powiedzieć, że to jest w pewnym sensie to jest dokładnie to, co u nas na przykład dokonuje się w świecie takich działań performatywnych. Natomiast tam to jest zarezerwowane dla sfery sakrum.
Dla mnie sala z filmem to sala wyciszenia, refleksji, autentycznej modlitwy, skupienia. Zdejmujemy przede wszystkim buty, jak w meczecie, i stąpamy po bardzo miękkim dywanie. To jest taka przestrzeń, która jest całkowitym zaprzeczeniem krzykliwości i kiczu, który mamy w przypadku wystawy Adu, piętro niżej. Nawet jeśli jesteśmy niewierzący, to tutaj popadamy w rodzaj jakiegoś religijnego wyciszenia i refleksji.
Jedno miejsce, podobny temat, dwie różne wystawy. Jak powiedział mi Piotr Bernatowicz, dyrektor Galerii Arsenał, to nie było zamierzone, ale przypadkowe też nie.
Myślę, że ten kontrast pomiędzy językami jest bardzo ciekawy. Trudno mi sobie wyobrazić na przykład mówienie o islamie takim językiem, jakim Ada Kaczmarczyk operuje. U studni islamu jest taką wystawą bardziej kontemplacyjną, posługującą się minimalistycznymi środkami. Można powiedzieć, że to jest język, który w sztuce współczesnej jest obecny przynajmniej od końca lat 60. Tomasz Matusiewicz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jana Berdyszaka, więc tutaj właśnie trochę z tego myślenia o formie takiej bardzo oszczędnej, minimalistycznej z twórczości tego artysty też tutaj jest obecne, więc jest to zupełnie, można powiedzieć, na innych rejestrach operujący język sztuki, bo ten język stwarza pewien dystans, jakby podnosi rozmowę na inny poziom.
Wystawę U studni islamu można oglądać w Galerii Arsenał na Starym Rynku w Poznaniu do 6 marca. W naszym studiu za chwilę pojawi się gość arabista Marcin Styszyński, z którym Maciej porozmawia m.in. o tym, ile sakrum, a ile profanum jest w sztuce islamu. Jak wspomniałam, Tomasz Matusiewicz tworzy obrazy religijne, m.in. w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, czy ilustrował książkę Różaniec drogą do nieba księdza Rafała Pierzchały. Mówi, że im dłużej zajmuje się sztuką sakralną, tym mniej chciałby o niej rozmawiać, ale z nami podzielił się kilkoma refleksjami.
Kiedyś można powiedzieć, no była jedna sztuka. To, co widzieliśmy, nie wiem, czy w kościele, no to była sztuka obowiązująca. Dzisiaj jakby te drogi się zupełnie rozeszły. Można powiedzieć, że wierni potrzebują obrazów, inne są oczekiwania artystów, ale z drugiej strony trzeba być niezwykle pokornym w tym, ponieważ no są święte wizerunki takie, o których mówimy, że nie są namalowane ludzką ręką, jak obraz Matki Bożej z Guadalupe, prawda? Czy mamy werykon? No to można powiedzieć, że to są przedstawienia realne, one nie mają żadnej w sobie ekstrawagancji, no i to jest jakiś tam być może wyznacznik. Z drugiej strony mamy niezwykłe dzieło jak Pieta Michała Anioła. Być może jest już niewielkie pole manewru na tworzenie, to tak jak kościół Hagia Sofia stał się wyznacznikiem takiego wzoru dla świątyń, świata islamu. Trzeba być pokornym i być może, że tylko trzeba pewne rzeczy no, starać się nie zepsuć i wykonać to jak najlepiej. Architektura modernistyczna czy wnętrza, tak jak sami księża mówią, że one są już po, nie wiem, po tych 20-30 latach one są zupełnie do wymiany. Ale to też jest kwestia w sztuce sakralnej, mianowicie II Soboru Watykańskiego, który zalecił powściągliwość. Tak? I wtedy można powiedzieć, upraszczając, że świątynia podobniła się do kościołów ewangelickich. To wszystko wynika z jakiegoś miejsca, w którym świat się znajduje. I teraz jesteśmy znowu w świecie zdominowanym przez taką wizualność. W związku z tym naturalne wydaje się, że i sztuka sakralna również powinna być wizualna w jakimś sensie, czyli Biblia Pauperum w tym sensie, że no, obraz powinien nas też budować, tak? Ubogacać. Czyli być może nastąpił jakby taki znowu zwrot, ale być nie wiem, czy artyści są na to gotowi, albo też czy zleceniodawcy.
O sztuce islamu, jak wspomniała Martyna, opowie za chwilę mój gość, ale wcześniej piosenka od Martyny.
A w zasadzie od Ady Karczmarczyk, która na wystawie w Arsenale zamieściła planszę z teologicznymi rozpracowaniami piosenek gwiazd popu. Lady Gagi czy Katy Perry państwu oszczędzimy. Posłuchajmy Madonny, What It Feels Like for a Girl.
Przystanek Kultura.
Piękny, wielki, górujący nad miastem meczet Hagia Sofia to w pewnym sensie symbol Stambułu. Przeciwnicy islamu bardzo często mówią, oto do czego doprowadziła islamizacja Europy. Starożytny kościół mądrości Bożej zamieniony w meczet. Natomiast ci, którzy religię czy kulturę interpretują w duchu ekumenizmu, powiadają, że to po prostu znak długotrwałego współistnienia i przenikania się islamu i chrześcijaństwa. Dodajmy, że wszyscy, którzy podróżują na przykład po Hiszpanii, w rozlicznych miasteczkach mogą napotkać piękne średniowieczne kościoły, które powstały z wykorzystaniem fragmentów dawnych meczetów. I tutaj chyba najświetniejszym przykładem jest zdumiewająca katedra w Kordobie. Witam naszego kolejnego gościa, dr Marcin Styszyński z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
Zacząłem od dłuższego wstępu, który dotyczy przenikania się obu kultur i religii. No ale jeśli chodzi o tak zwane sakrum w sztuce, to chyba jednak więcej dzieli islam od chrześcijaństwa, aniżeli łączy.
Islam nie jest jednorodny, nie jest monolityczny, nie jest jednorodny. Te przykłady, które pan wspomniał, no dotyczą bardzo różnych nurtów islamu, różnych też kontekstów historycznych i kulturowych. No trzeba pamiętać, że mówimy o Turcji, mówimy o Hiszpanii, która stanowi odrębne zagadnienie. Również i sam islam, który pojawił się w Hiszpanii, też był poniekąd zupełnie innym tworem niż ten, który pozostał na Bliskim Wschodzie. No trzeba pamiętać, że islam pojawił się w Europie, czy też na Półwyspie Iberyjskim, Al-Andalus po arabsku, w momencie upadku kalifatu umajackiego. To wszystko pokazuje, że islam nie jest jednolity. Wynika to też z tego, że sama religia nie ma nadrzędnej instytucji, czy też koncepcji, która by regulowała pozostałe nurty. Generalizując, to dotyczy nie tylko obszaru sztuki, ale też i spraw społecznych, to też dotyczy spraw politycznych i szeroko rozumianych wszelkich zagadnień, które regulują życie wiernych. Skoro mamy tak dużo nurtów, to też i te wpływy różnych koncepcji islamu, czyli bardziej ortodoksyjnych, bardziej liberalnych, zliberalizowanych, łączących na przykład od samych początków, łączących sztukę starożytną z koncepcjami islamu i tak dalej. Więc właściwie każdy obszar lub też każdy region nawet geograficzny musiałby być omawiany osobno, czyli musielibyśmy poświęcić osobną audycję na Kordowę, osobną audycję na Hagię Sofia i tak dalej, i tak dalej. Na przykład przedstawienie Mahometa też było bardzo różne, dlatego że na przykład w nurcie sunnickim, który jest ten najbardziej rozpowszechniony w świecie arabsko-muzułmańskim, bo to nie tylko świat arabski, ale możemy mówić też o krajach Azji. Tutaj na przykład obrazowanie proroka wiązało się z ikonoklazmem, czyli zakazem przedstawiania postaci ludzkich, ale już na przykład w kulturze szyickiej było to bardziej zliberalizowane i widzimy na przykład, no to też poniekąd w sztuce tureckiej było widoczne, w osmańskiej przede wszystkim. Prorok był już ilustrowany, ale na przykład z zamazaną twarzą, tak? To samo dotyczy na przykład niektórych produkcji filmowych, gdzie zawsze widzimy proroka na wierzchowcu, ale już jego twarz, głowa nie jest ukazywana, więc z tym było bardzo różnie. Ale są też i nurty, które mówią, że należy w ogóle wyeliminować odwzorowywanie postaci ludzkich. Tu widzimy w tych najbardziej takich ortodoksyjnych nurtach, gdzie właściwie nie ma tego profanum, czyli tej sztuki, która by ilustrowała postaci ludzkie, są zastępowane z kolei na przykład kaligrafią i to, co widzimy w meczetach, prawda, to jest właśnie to, co pokazuje na przykład różnego rodzaju figury geometryczne, które też jakby są alternatywą dla charakterystycznej sztuki sakralnej, chociażby porównując to na przykład ze sztuką sakralną chrześcijańską.
No ale one mają bardzo mocny taki ciężar symboliczny, rozumiem.
Tak, z takich przykładów możemy wymienić chociażby to, że figury geometryczne, ale nie tylko, na przykład werset koraniczny jest ilustrowany w postaci na przykład ilustracji bądź obrazu zwierzęcia danego, które oczywiście samo w sobie nosiło w sobie wartość symboliczną. Nawet doszukuje się w sztuce, czy też w koncepcji islamu, w samych figurach geometrycznych pewnych wartości symbolicznych, alegorycznych, no chociażby mówienie o nieskończoności, o doskonałości boskiej, czyli zazębiające się trójkąty, czy też rąby wewnątrz meczetów, wnosiły pewne znaczenia szersze, czyli bardziej takie mówiące o nieskończoności, bezkresie doskonałości boskiej i tak dalej. I jeszcze dodałbym, że też zupełnie kultura świecka, która też ma ogromny wpływ na świat arabski, gdzie nurty już bardziej zachodnie, no chociażby nurty symboliczne, ale też surrealistyczne i tak dalej, miały, zwłaszcza w okresie nazywanym w świecie arabskim odrodzenia międzywojennym, ale też później po okresie II wojny światowej, czyli odzyskaniu niepodległości przez poszczególne kraje, miały ogromny wpływ też na sztukę i to było wyraźne, właśnie surrealizm, próby eksperymentowania ze sztuką, czyli nawet przedstawiania kontrowersyjnych obrazów na przykład i tak dalej, więc trzeba pamiętać o tej różnorodności w świecie arabsko-muzułmańskim.
No właśnie, chciałbym pana zapytać na przykład, czy współcześnie w krajach, w których dominuje islam, jest możliwa sztuka świecka?
Ależ jak najbardziej. No, chociażby możemy wymienić tutaj pod tym względem szczególnym znaczeniem, ma na przykład chociażby Egipt i Kair. Mimo różnych problemów, które są aktualnie społeczno-politycznych, właściwie codziennie mamy do czynienia z jakąś wystawą, która ma nawet bardzo kontrowersyjnymi aktami wręcz malarskimi. Generalnie opinia publiczna nie jest jakoś nastawiona krytycznie, negatywnie wobec tego rodzaju przejawów sztuki. Eksperymentowanie na przykład z multimediami, czyli coś bardziej w sztuce surrealistycznej, ale też eksperymentalnej sztuce. Tego rodzaju nurty, no chociażby właśnie, tak jak wspomniałem, w Egipcie, ale nie tylko też i w Tunezji mamy z tym do czynienia, no w Magrebie też, w innych regionach również. Oczywiście jest to wpływ zachodni, ale też łączący trochę Orient, czy też świat arabski, no bo jeśli mówimy przykładowo o wystawie sztuki malarskiej pokazującej akty tak szeroko rozumiane, no to zawsze one się pojawiają na przykład na tle motywów pustyni, na tle motywów oazy, więc ten pierwiastek lokalny jest też zachowany. No i trzeba pamiętać też jeszcze, że to też ma związek z samymi bogatymi źródłami i tradycjami arabskimi. No trzeba pamiętać o, jak wspomniałem, o tych nurtach, no to one też były na tyle przed wiekami liberalne, że same bajki Tysiące Jednej Nocy mają kilka wersji i zawsze są różnie okrajane, dlatego że część z nich na przykład zawiera opowieści bardzo, można by było powiedzieć, frywolne, że tak użyję takiego słowa. To też pokazuje, że lokalnie też były różne przejawy twórczości, które no moglibyśmy nazwać liberalne, bardzo nawet niekiedy zliberalizowane.
A zdarzają się takie sytuacje w krajach arabskich, że są takie oddolne akty buntu czy sprzeciwu wobec jakichś akcji artystycznych, akcji związanych ze sztuką, nie wiem, nawet włącznie z niszczeniem eksponatów? Czy odbywa się tam na przykład dyskusja publiczna na ten temat?
To jak na całym świecie. No, mamy do czynienia odwieczny spór w historii ludzkości, w historii cywilizacji, spór profanu z sakrum.
No właśnie, ile tego sakrum ma być, a ile tego profanum ma być?
No więc to jest jak w każdym kraju, oczywiście, że są nurty bardziej takie ortodoksyjne, bardzo takie konserwatywne, które na przykład, nie wiem, protestują przeciwko danym, nie wiem, odczytom czy wystawom, ale to się odbywa na szczęście na poziomie debat. Oczywiście czasami są pewne nieprzekraczalne linie.
Jakie? Też,
no, chociażby kwestia karykatur, prawda? No to
słynna
jest,
afera z karykaturami
Mahometa. Dokładnie. Tu jest ta granica, jest nieprzekraczalna.
No ale też jest Salman Rushdie na przykład i też fatwa związana z jego książką. To też jest nieprzekraczalna granica, rozumiem.
To wzbudziło ogromne kontrowersje oczywiście. Trzeba też pamiętać, że ośrodki muzułmańskie, czyli mam tu na myśli te, które są zgromadzone wokół meczetów i fatwy, tak pan wspomniał, czyli fatły, tak naprawdę akty prawne, no to też się wiąże z tą koncepcją braku rozdziału, to co jest właśnie w kulturze zachodniej, braku rozdziału przysłowiowego kościoła od państwa.
Tam to, nie ma czegoś takiego.
Czegoś takiego nie ma w świecie arabsko-muzułmańskim.
Że się przenika jedno z drugim.
Dokładnie tak. Oczywiście jest to odwieczny problem, na ile laickości, na ile religijności w państwie i te koncepcje były od samych początków, już po śmierci proroka Mahometa, bardzo różne. Każda frakcja, każdy lider charyzmatyczny, mniej lub bardziej, uzurpował sobie prawo do interpretacji, do głoszenia takiej, a nie innej koncepcji wiary.
A propos duchowości, chciałbym pana namówić na taką ogólną refleksję dotyczącą współczesności. Skąd w ludziach Zachodu taki dualizm? Bo z jednej strony zachwyca nas Orient, tak zewnętrznie, prawda? Uwielbiamy spędzać tam wakacje, fascynuje nas sztuka tamtego kręgu kulturowego, ale z drugiej strony jakby nie jesteśmy w stanie zaakceptować właśnie tego połączenia, tego, że ta sztuka łączy się jednak z duchowością i z tym przesłaniem religijnym.
Europa wypracowała, idee oświeceniowe wypracowały koncepcję różnorodności kulturowej, różnorodności wpływów, nurtów, to zostało niejako gdzieś rozmyte, może dlatego właśnie, że tych nurtów jest tak wiele i stąd na przykład chociażby w Unii Europejskiej odwołujemy się częściej do kultury starożytnej greckiej niż na przykład do chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, pamiętając o ideach średniowiecznych, kiedy jednak ta duchowość z szeroko rozumianym społeczeństwem, czy też państwowością była łączona niejako, tak idee oświeceniowe to rozdzieliły. Trzeba pamiętać na ile, i to jest pytanie, na ile nasza styczność Zachodu, i to powoduje też liczne stereotypy, jest taka bardzo dogłębna. No, trzeba pamiętać, że nasza styczność, tak jak pan wspomniał, tak, ale często ogranicza się do właśnie do kurortów, do takich stereotypowych działań, więc tu też trzeba pamiętać, że też i specyfika relacji z lokalną społecznością jest też bardzo różna. Trzeba pamiętać, że lokalna społeczność też próbuje niejako dopasować się do tej kultury Zachodu.
Sprzedać taki oficjalny produkt, prawda?
Poniekąd, i być takim cool, tak, jak to się teraz mówi, natomiast inaczej to wygląda, prawda, w jakimś przedmieściach dużego miasta, gdzie sytuacja jest zupełnie inna, więc chyba ta nieznajomość powoduje, że też rodzą się różnego rodzaju stereotypy i nie wiem, czy się tak ludzie Zachodu wyjeżdżający do świata arabskiego głębiej zastanawiają nad profanum i sakrum.
No tak, wie pan, ale jeżeli dostajemy w wiadomościach telewizyjnych, oczywiście to jest przykład skrajny, taką sytuację, że państwo islamskie na przykład zaczyna burzyć Palmirę. To pewnie też jest głębszy problem i to pewnie też chodzi o pewien rodzaj i odmianę islamu. Ale dlaczego tak się dzieje, że tak ogromna siła właśnie tamtego państwa jest skierowana przeciwko zabytkom sztuki zachodniej?
No tu podał pan przykład dość tragiczny, skrajny. Oczywiście. No tak jak wspomniałem, jest to jeden z kolejnych nurtów, bardzo marginalnych. Tak naprawdę wymierzony też lokalnie tak naprawdę najbardziej. Wobec Zachodu on jest wymierzony o tyle, o ile Zachód stanowi zagrożenie dla tego tworu. No, to jest bardziej organizacja, bardziej twór taki quasi-państwowy. Niemniej jednak zarządzający 10 milionami ludności w Iraku i Syrii. Trochę się zmniejszył po ostatnich nalotach, ale też i przenika do innych krajów, bo chociażby do Libii, czy do krajów Azji, Afryki. Także pamiętajmy, że jest to nurt bardzo marginalny w islamie. On tak naprawdę ma bardzo ortodoksyjną wizję świata, która tak naprawdę zakłada literalne odczytywanie islamu.
I dominację sakrum, rozumiem.
No tak, i tutaj mowa jest o tym, że właśnie literalnie należy przyjmować koncepcję, że nie należy odwzorowywać postaci ludzkich. No pamiętajmy, że w niektórych krajach jest to zachowane. W niektórych krajach Zatoki też nie mamy do czynienia właśnie z próbą próbą odwzorowywania postaci ludzkich, czy też zbyt eksponowanych budowli i tak dalej. To literalne, bardzo konserwatywne, ortodoksyjne odczytywanie, konkretnie nawet wersetów koranicznych, ale też i troszkę instrumentalne. To jest wynikiem tego, że nie ma instytucji nadrzędnej, która mogłaby, tak jak mieliśmy i mamy do czynienia chociażby w chrześcijaństwie, chociażby przykład tak zwanego nurtu Kościoła Wyzwolonego, chociażby w Ameryce Południowej czy Środkowej, no był niejako od razu storpedowany przez papiestwo, przez Watykan, jako nurt odrębny od nauki Kościoła i to spowodowało, że ten nurt na przykład bardzo silnie się nie rozwinął. Jeśli natomiast tego nurty próbowały się rozwijać, no mówiono o schizmach, o odstępstwach i tak rodziły się różnego rodzaju kościoły. W sami tego nie ma. Nie ma nadrzędnej instytucji, która mogłaby to regulować. W związku z tym nawet tak naprawdę ciężko potępienie przez czołowych przywódców jest też bardzo problematyczne, dlatego że trudno jest z tym walczyć dogmatycznie na poziomie dogmatu.
Nie ma papiestwa po prostu, które mogłoby potępić to. Lub też
instytucji na tyle, posiadającej na tyle duży autorytet, które mogłaby stwierdzić, że dana doktryna jest zła, negatywna. Krótki przykład. Ja to pamiętam z arabskiej wiosny, akurat kiedy byłem w świecie arabskim dość długo, w Egipcie między innymi. Polegało to na takiej zasadzie, że w czołowym meczecie, w którym imam przez 30 lat wygłaszał swoje kazania piątkowe, kiedy pojawiły się nowe nurty, bardziej radykalne, no to w pewnej piątkowej modlitwie po prostu zdjęto tego kaznodzieje, który wygłaszał 30 lat, już taki starzec wygłaszał kazania i postawiono swojego, tego bardzo konserwatywnego. No teraz on będzie głosił kazania właściwe.
Nastąpiło ręczne sterowanie.
I mówił to, co opinia publiczna chciała usłyszeć i tak to wyglądało. Czyli oczywiście przedstawiał takie, a nie inne interpretacje, łączył to oczywiście ze sloganami politycznymi, wydawał właśnie to, co pan wspomniał, różnego rodzaju fatły i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, że dopóki świat arabski nie wypracuje na tyle szanowanej instytucji, która mogłaby być rozstrzygająca dla wszystkich wyznawców, no to, ale to jest chyba bardziej pobożne życzenie, wydaje mi się.
No i pobożne życzenie jeszcze na koniec, żeby też w naszym działaniu było trochę więcej tak zwanego ekumenizmu, prawda?
Tak,
i zrozumienia również tej drugiej strony i nie patrzenia na tę drugą stronę tylko przez pryzmat niszczenia Palmiry, no niestety.
Tylko dodam, że na przykład pana audycja jest pewnym wyjątkiem tutaj, dlatego że większość, jak pan sam doskonale wie, debaty, to się rodzi z tego. No bardziej albo zamyka się to w murach akademickich, gdzie toczymy tego typu debaty, natomiast w dyskusji publicznej, czyli w szerokim rozumianym dyskursie publicznym, nie ma szeroko rozumianej debaty. No często jest tak, że ta debata jest bardzo spłycana, nie podchodzi się do niej poważnie, nie angażuje się w to specjalistów, w tym również i społeczności muzułmańskich. No może pan sobie wyobrazić na przykład debatę między nurtami konserwatywnymi naszymi, a na przykład muzułmańskimi, którzy siedzą w studiu, tak jak u pana, i dyskutują na temat sakrum i profanum.
Może jeszcze do czegoś takiego dojdzie, taką mam nadzieję. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dzisiaj gościem Przystanku Kultura był dr Marcin Styszyński z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
İzmir'in kızları, birindere cımbızları dişirir, anadır, eferir, gidinir tatlı huysuzları. Çıktılar mıydı ipek çoraplarla kordon boyuna? Savaşlara, aşklara esaslıdır kadın duruşları. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dzisiaj z Sebastianem Chechlińskim umówiliśmy się w miejscu, które w zasadzie nie zmieniło się od jakichś 80, a nawet 90 lat. Jesteśmy w kwartale ulicy Dąbrówki, Filarecka, Pamiątkowa w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ten plac nie zmienił się za bardzo od przedwojnia, ale z drugiej strony mamy tutaj przegląd chyba wszystkich stylów architektonicznych, począwszy od lat 10., a skończywszy na latach 90. XX wieku.
Plac jest otoczony z jednej strony ciągiem kamienic przy ulicy Langiewicza, domami jednorodzinnymi przy ulicy Filareckiej, gmachem domu dziecka z lat 50. i dominującym na placu kościołem i klasztorem Ojców Zmartwychwstańców.
Zacznijmy może od tego najstarszego budynku, czyli tego z lat 10. Ogromna narożnikowa kamienica.
Kamienica, która ciągnie się do następnej przecznicy, czyli ulicy Chłopowskiego, która została wybudowana około 1910 roku dla niemieckiej spółdzielni. Graniczy z kamienicami od strony ulicy Langiewicza, które są dosyć charakterystyczne z uwagi na to, iż one były w sierpniu 1939 roku nieukończone. Ich budowę i wykończenie przeprowadzili Niemcy w czasie okupacji. Od strony ulicy Filareckiej mamy dwa domy w zasadzie z lat 20. i 30.
Te domy z lat 20. to są takie wille miejskie, tak moglibyśmy to nazwać?
Dokładnie tak, bo w Poznaniu w okresie międzywojennym najczęściej było tak, iż dom był dwulokalowy. Na pierwszym piętrze mieszkali właściciele, a na drugim było to mieszkanie wynajmowane, które pomagało w spłacie kredytu, który był zaciągnięty na budowę takiego domu.
Oprócz tych willi z lat 20., tych willi miejskich, mamy imponujący, ja bym to nazwał, taki apartamentowiec z lat 30. To jest narożnik Filareckiej i Pamiątkowej.
Zespół dwóch domów w zasadzie. Jeden został ukończony jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej. Posiada oryginalne tynki o jeszcze śladowo zachowanym kolorze.
Taki zielonkawy ten kolor.
Tak, tynk z dodatkiem miki, która pod wpływem promieni słonecznych się zmieniła. A drugi dom jest podobnie jak kamienica przy ulicy Langiewicza, wykończona przez Niemców w czasie okupacji, którzy zmienili pewne cechy charakterystyczne tego domu z uwagi na to, iż funkcjonalizm był przecież w III Rzeszy po prostu wyklęty.
Oprócz tych tynków jest jeszcze jedna charakterystyczna rzecz. Te tynki są po prostu postrzelane.
Widać na nich ślady zdobywania miasta w styczniu 1945 roku przez Armię Czerwoną.
I wracamy na ulicę Dąbrówki. Od Skarpy Nadwarciańskiej ten plac, który jak wspomnieliśmy niewiele się zmienił od 90 lat, zamknięty jest imponującym kościołem.
Kościołem wybudowanym na początku lat 20., założenie wręcz architektoniczne, bo jest tutaj i kościół, i klasztor Ojców Zmartwychwstańców i wspaniała, imponująca wieża wolnostojąca w typie włoskiej campanili, która została wybudowana w roku 1937.
W Poznaniu po odzyskaniu niepodległości niewiele było kościołów katolickich.
A zwłaszcza brakowało ich w tych nowych dzielnicach przyłączonych na początku XX wieku do Poznania, do gminy miejskiej. Na Wildzie wręcz takiego kościoła w ogóle nie było. Znajdował się tylko na rynku wildeckim kościół ewangelicki pod wezwaniem świętego Mateusza.
Ta architektura tutaj tego kościoła zmartwychwstańców nie jest zbyt modernistyczna, mimo tego, że ten kościół powstał bardzo późno, bo to była już druga połowa lat 20. Tutaj nawiązano do klasycyzmu. To belkowanie nad wejściem utrzymują takie trzy gigantyczne kolumny.
I bardzo charakterystyczny, olbrzymich rozmiarów kartusz herbowy. Z tym, że kościół jest na przykład przykryty płaskim stropem, co jest w pewnym sensie też i z jednej strony modernistyczne, ale z drugiej strony i bardzo zachowawcze, bardzo też oszczędnościowe.
Ale za to campanilla, o której powiedziałeś, jest o wiele bardziej dekoracyjna, aniżeli sam kościół.
Tak, powstała już w drugiej połowie lat 30., kiedy parafia już okrzepła i mogła sobie pozwolić na troszeczkę bardziej bogatsze rozwiązania architektoniczne. Ona jest bardzo charakterystyczna dla architektury Poznania, bo z jednej strony ma wygląd bardzo funkcjonalistyczny, ale żeby nie raziła w porządnym przedwojennym Poznaniu, została ozdobiona w narożnikach jońskimi kolumnami, które w lipcu 1939 roku, dosłownie na 5 minut przed wybuchem wojny, zostały ozdobione posągami czterech polskich świętych, których twórcą był znany poznański rzeźbiarz Jan Żok.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, kto był architektem, kto stworzył ten kościół zmartwychwstańców.
Był to projekt architekta Aleksandra Kapuścińskiego.
Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tych latach 20. Ja wspomniałem, że ta sytuacja kościoła polskiego w tym przedwojennym Poznaniu wyglądała w ten sposób, że tych budynków kościół nie miał zbyt wiele, ale powiedzmy, że w drugiej połowie lat 20. zaczęło powstawać więcej obiektów.
Na przykład na Dębcu na początku lat 20. powstała prowizoryczna kaplica, którą w drugiej połowie lat 30. postanowiono, zgromadziwszy odpowiednie środki, zamienić na monumentalny, dosyć dużych rozmiarów kościół, który zaprojektował Marian Andrzejewski. Ten kościół w stylu już całkowicie modernistycznym, z przewidywaną bardzo wielką wieżą, był budowany do sierpnia 1939 roku, nie został jednak ukończony. Na pewno poznaniacy pamiętają taką ceglaną budowlę, która dopiero w latach 90. doczekała się wieży, jak i otynkowania.
I pod koniec lat 30. w Poznaniu zaczęła się jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja związana z kościołem, a dokładnie ze zgromadzeniem dominikanów.
Dominikanie w latach 30. pod ich koniec wrócili do Poznania, zakupili działkę w samym centrum Poznania i tam rozpoczęli budowę na początku klasztoru, a później miano przystąpić do budowy kościoła.
Odbył się konkurs architektoniczny, założenia były wielkie. Kto wygrał ten konkurs?
Projektantem był nadworny architekt kościoła w Poznaniu, czyli Stefan Cybichowski, który zaprojektował bardzo nowoczesne założenie. Klasztor i kościół miały być już całkowicie modernistyczne, wręcz funkcjonalistyczne, a kościół nawiązywał do nurtu francuskiego strukturalizmu, do dzieł Augusta Perreta. Kościół nie powstał przed wrześniem 1939 roku, rozpoczęto tylko budować klasztor, który także nie został ukończony, a co ciekawe, do dzisiaj można zobaczyć, iż skrzydło do ulicy dzisiejszej Kościuszki jest takie urwane. Całą tą pierzeję aż do budynku byłego liceum miała zajmować bryła domu akademickiego, a takie wysokie okna od strony ulicy Libelta miały się płynnie łączyć z witrażami, z oknami prezbiterium kościoła, który miał być mniej więcej w tym miejscu, gdzie obecnie jest wyrydarz kościoła, który istnieje w chwili obecnej.
Ten klasztor na planach wygląda bardzo nowocześnie. Jeżeli ktoś zna architekturę Gdyni, to może mieć pewne skojarzenia.
Można tu zauważyć, że o ile klasztor miał być funkcjonalistyczny w stylu okrętowym z bulajami, które też i dzisiaj możemy zauważyć, które doświetlają klatkę schodową, a kościół miał być właśnie taki gotycyzujący, taki ekspresjonistyczny.
Z tych planów niestety nic nie wyszło. Kościół powstał po II wojnie światowej w latach 40. według planów innego architekta. Jest to budowla o wiele bardziej spokojna niż te pierwotne plany.
Po wojnie sięgnięto po projekt Adolfa Szyszko-Bohusza, który był już zrealizowany w przedwojennej Polsce, w miejscowości Trębowla, która w tej chwili znajduje się na Ukrainie. Po prostu ten kościół jest identyczny niemalże z tym kościołem, który został tam zrealizowany. Zresztą jego budowa trwała bardzo długo, aż do roku 1960. I jak to się określa w historii architektury, jest swoistą mieszanką stylu nieco romańskiego, jak i bazylik wczesnochrześcijańskich.
A dzisiaj z Sebastianem Hechlińskim w Mieście Zaginionym mówiliśmy o przedwojennych poznańskich kościołach, a spotkaliśmy się przed imponującym kościołem zmartwychwstańców przy ulicy Dąbrówki w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do usłyszenia w najbliższą niedzielę, mówi Maciej Kucharski. Nasze spotkanie rozpoczął zespół R.E.M., a zakończy Cukero, który w religijnym uniesieniu śpiewa o miłości.
Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. No amor es bien y tan mi vida que si cura la ferita. Lunas en la luna, es el mio sol, es mi pan de cada día. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado, vivía sin sentido.
tanto tiempo, corazón, viviendo dolor en el olvido. Que Dios te bendiga, amor mío, soledad.